Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Na początek spytam Pana o słowa wiceprezydent Gdańska Moniki Habior, która wczoraj podczas sesji Rady Miasta stwierdziła, że brak zrozumienia między Niemcami a Polską doprowadził do ogromnej tragedii w przeszłości, czyli do II wojny światowej. Jak Pan to skomentuje?
No są to bulwersujące słowa, bo to należałoby przypomnieć Pani Habior elementarną wiedzę historyczną odnośnie Niemiec i ich planów imperialnych w latach 30. XX wieku. Niemcy zaatakowały Polskę nie dlatego, że nie mogły się z Polską w jakichś kwestiach porozumieć, tylko dlatego, że chciały Polskę po prostu zniszczyć, wyniszczyć naród polski. Dlatego celowo niszczono polską inteligencję, zabijano lekarzy, prawników, księży mundurowych. I to robiono od razu w pierwszych tygodniach i miesiącach wojny. Szczególnie tutaj na Pomorzu powinniśmy być na to wszyscy bardzo wrażliwi. Niemcy planowały również ataki na inne kraje Europy, co uczyniły. Tak więc mówienie w taki infantylny, sposób, nie chce mi się wierzyć, że pani prezydent tutaj próbuje pisać historię na nowo, więc wydaje mi się, że to jest jakaś kwestia może zapomnienia się, natomiast należy to punktować, należy to przypominać, należy o tym mówić, bo kilka lat temu wiceprezydent Grzelak, to jakaś plaga w ogóle jest w tym urzędzie, że jakieś takie myślenie zrównywania win, jakiegoś takiego symetryzmu absurdalnego, zrzucania winy na Polskę. Kilka lat temu wiceprezydent Grzelak powiedział o tym, że złe słowo Polaka przeciwko Niemcowi i tak dalej. I za to przeprosił. Spotkał się z tak olbrzymim naciskiem opinii publicznej, że przeprosił. Więc ja myślę, że tutaj pani Habior również dojdzie do takich wniosków, że należałoby przeprosić po prostu i wycofać się z tych haniebnych, skandalicznych słów. I tyle. I będziemy w tej sprawie interweniować.
Ale myśli pan, że to są słowa przypadkowe?
Szczerze mówiąc, nie siedzę w głowie pani Habior, tak? Więc mamy opcje dwie. Albo jest po prostu niedouczona, i takie rzeczy niestety też się zdarzają, tak? Albo jest tak daleko posunięte myślenie w głowie pani Habior, żeby nie skrzywdzić Niemców, żeby nie przypadkiem nie nazwać nazistów Niemcami i tak dalej, że ma takie mechanizmy myślowe. Mi trudno w to wejść, w takie myślenie, bo ja nie mam takiego, jest to trudne do wyobrażenia, myślenie w ogóle w taki sposób. Dlatego przyjmuję, że są dwie opcje. Po prostu nie chcę rozstrzygać, która była prawdziwa.
To przejdźmy teraz do kampanii wyborczej. Wczoraj Donald Tusk na jednym ze spotkań z wyborcami stwierdził, że jego rząd w 2014 roku przygotowywał przekop Mierzei Wiślanej i budowę portu w Elblągu, a przecież przez całe lata ten przekop był przez polityków Platformy krytykowany. Czy myśli pan, że to, co wczoraj mówił Donald Tusk, jest prawdą?
Panie redaktorze, Donald Tusk już przyzwyczaił nas do tego, że zmienia zdanie bardzo szybko i po prostu kłamie. I doskonale pamiętamy rechot polityków Platformy Obywatelskiej związany z planami budowy przekopu. Więc gdyby natura chciała, to by ten przekop tam był, tak mówiła jeden z polityków Platformy Obywatelskiej. Tak więc mamy fakty, mamy dokumenty, mamy nagrania archiwalne, które pokazują, że Donald Tusk był przeciwnikiem budowy przekopu w Mierzei, że Platforma Obywatelska jako środowisko ten projekt i wyśmiewała, i groziła, że on nie powstanie, i groziła, że to będą utopione pieniądze, szydziła. Kiedy projekt już jest, kiedy widać, że spełnia swoją rolę, to wiadomo, że trzeba się do tego podpiąć i powiedzieć, że to był nasz pomysł. To nie pierwszy raz o tym słyszymy, bo słyszeliśmy już o 500+, że to był ich pomysł. Jeżeli w chwili, kiedy zbudujemy CPK, Centralny Port Komunikacyjny, to oni też powiedzą, że to był ich pomysł. Ja tylko współczuję wyborcom Platformy Obywatelskiej, którzy przez lata są uczeni tego, na przykład, żeby przekop Mierzei krytykować, a teraz nagle dowiadują się, że był to pomysł Donalda Tuska. Tak więc zwrot o 180 stopni i trzeba nagle zmienić myślenie na ten temat. To jest bardzo ciekawa konstrukcja, ale nie pierwszy raz się z tym spotykamy z ust pana przewodniczącego Tuska. Tak więc, pozostaje wyciągnąć wnioski.
To wspomniał pan o programie 500+, to ja spytam o inną partię opozycyjną, o Polskę 2050 Szymona Hołowni. Szymon Hołownia zapowiada ewentualne zmiany w programie 800+, jeżeli opozycja wygra wybory. Czy to może oznaczać likwidację tego programu?
Szczerze mówiąc, to należałoby pytać pana pana Hołowni albo kogoś od pana Hołowni. Natomiast pojawiały się już takie opinie, że ten program należy zlikwidować, że ten program jest niepotrzebny. My jako Prawo i Sprawiedliwość stoimy na straży tego, żeby wspierać polskie rodziny, bo to program, który skierowany jest po prostu do rodzin i wspiera rodziny i dzieci. Tak więc póki Prawo i Sprawiedliwość rządzi, ten program będzie utrzymany. Natomiast jest wiele ugrupowań politycznych, które widzą, w którym z jakichś powodów ten program przeszkadza. To trudno mi to zrozumieć, dlaczego ten program przeszkadza, bo w całej Europie Zachodniej w takiej czy innej formie istnieje wsparcie dla rodzin, istnieje wsparcie dla dzieci. Natomiast tu w Polsce, my nie możemy tego mieć, bo się to komuś nie podoba. Tak więc jeszcze raz powtórzę, tak długo jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, tak długo jak będziemy rządzić, to wsparcie dla rodzin będzie, 800+ będzie, będziemy wspierali polskie dzieci, polskie rodziny.
No właśnie, dzisiaj przeczytałem, że kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości ma 4 wymiary. Bezpieczeństwo, gospodarka, wiarygodność i wymiar światopoglądowy. Czy to są takie 4 tezy, 4 zakresy bardzo do siebie podobne i na równi traktowane pod względem ważności?
No pierwsze jest bezpieczeństwo. Dzisiaj widzimy, że nie bez kozery mówimy o tym na samym początku. Bezpieczeństwo jest czymś kluczowym, bo właściwie ono tutaj opiera się na 2 elementach. Po pierwsze mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. My robimy wszystko jako rząd Zjednoczonej Prawicy, żeby wzmocnić naszą armię, żeby kupować lepsze wyposażenie, wzmacniać nasze sojusze, po prostu być gotowym do tego, żeby odstraszać tego rosyjskiego agresora. Odbudowujemy jednostki wojskowe na wschodzie Polski, a z drugiej strony mamy bezpieczeństwo związane z kwestiami naszej pozycji w Unii Europejskiej, bo trwają wielkie zakusy do tego, żeby zlikwidować prawo weta. Niemcy i Francja tutaj w tym przodują i likwidacja mechanizmu weta, czyli rezygnacja z tego mechanizmu jednomyślności w Unii Europejskiej, to prowadzi do tego, że my staniemy się krajem i decyzje co do naszego bytu będą podejmowane przez większych graczy w Unii Europejskiej. No na to rząd Prawa i Sprawiedliwości do tego nie może dopuścić. To jest też kwestia bezpieczeństwa. To są 2 najważniejsze rzeczy w obszarze bezpieczeństwa, które teraz powinny interesować Polaków tak naprawdę. Bo te wszystkie pozostałe tematy związane i ze światopoglądem, i związane z gospodarką, z podatkami i tak dalej, to są kwestie wtórne wobec tych 2. Bo jeżeli uda się znieść prawo weta, a na pewno na to zgodziłby się rząd Donalda Tuska, który będzie wykonywał posłusznie polecenia i Berlina, i Brukseli, my automatycznie będziemy musieli się zgodzić na mechanizm relokacji imigrantów, będziemy musieli się zgodzić na różne tematy środowiskowe, będziemy musieli zgodzić na tematy światopoglądowe i tak dalej, podatkowe, jakiekolwiek jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Tak więc od tych 2 kwestii kształtu Unii Europejskiej oraz kwestii tego, jak będzie się toczyła wojna na Ukrainie, zależy bezpieczeństwo Polski i generalnie przyszłość Polski w najbliższych latach i dekadach. I to są 2 kwestie, wokół których my naprawdę powinniśmy ogniskować debatę publiczną teraz, bo wszystkie inne tematy są jakby wtórne wobec tych 2. Od nich zależy przyszłość Polski.
W niedzielę odbędzie się kolejna konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości i czy liczy pan na to, że zostaną zaprezentowane jakieś pomysły dla przedsiębiorców? Bo ja nie ukrywam, że tego brakuje trochę.
Jestem pewien, że będą pomysły i dla przedsiębiorców, i dla wszystkich grup społecznych. Będziemy też powtarzać to, co do tej pory zrobiliśmy i pokazywać te pomysły, które już się pojawiały. Ja jako przedsiębiorca sam również jestem bardzo mocno zainteresowany w generalnie rozwijaniem i wspieraniem wszystkich tych działań rządowych, legislacyjnych związanych z przedsiębiorczością i również chcę o to zabiegać w przyszłej kadencji Sejmu jako przedsiębiorca po prostu startujący z list Prawa i Sprawiedliwości, który prowadzi własną firmę od 17 lat, więc jest to dla mnie bardzo bliskie mojemu sercu i wiem też, że jest grupa w Prawie i Sprawiedliwości, która pracuje nad tymi rozwiązaniami dotyczącymi przedsiębiorców. Tak więc nie chcę tutaj też wybiegać przed szereg, bo te szczegóły będą przedstawiane już w niedzielę.
No właśnie, wybory za trochę ponad 2 tygodnie i jest taka teza stawiana przez ekspertów, że samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości mogą się sprawdzić, jeżeli będą 2 takie warunki. Pierwszy warunek, czyli przewaga nad Koalicją Obywatelską w okolicach 5%, a drugi warunek, że trzecia droga nie wejdzie, nie przekroczy tego progu wyborczego 8%, co z niektórych sondaży wynika. Czy myśli pan, że realne jest objęcie samodzielnej władzy przez Prawo i Sprawiedliwość po wyborach?
Wszyscy myślimy o tym i bardzo tego chcemy, żeby ten scenariusz się sprawdził i zakładamy, że on się sprawdzi. Natomiast to pokaże 15 października, jak wybiorą Polacy, jak zagłosują Polacy. Faktycznie może być tak, że trzecia droga zdobędzie poniżej 8% i tym samym nie wejdzie, ta koalicja nie wejdzie do Sejmu, co będzie w stanie przybliżyć Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno do samodzielnych rządów. Tak więc jest tu wiele różnych zmiennych i wynik trzeciej drogi, i wynik Platformy, i wynik Konfederacji, tak właściwie wynik wszystkich ugrupowań, które biorą udział w tym wyścigu wyborczym. Natomiast my się skupiamy na naszych działaniach, na tym, żeby przekonać Polaków do tego, że warto kontynuować rządy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, że warto kontynuować tą gospodarkę, ten kierunek gospodarczy, który przyjęliśmy, kierunek związany z bezpieczeństwem. Mówimy, co zrobiliśmy, mówimy, co chcemy zrobić i pokazujemy, że w tych niebezpiecznych czasach, groźnych czasach, które teraz są, no, potrzebna jest stabilność, potrzebny jest dobry gospodarz po prostu, sprawdzony gospodarz, który na pierwszym miejscu ma suwerenność i niezależność państwa polskiego, a tym samym jakby niezależność i prawo do samostanowienia się wszystkich Polaków i wszystkich obywateli. Takim rządem, takim ugrupowaniem jest Prawo i Sprawiedliwość i to przekazujemy Polakom, z tym próbujemy docierać do Polaków i ich do tego przekonywać.
To jeszcze na koniec pytam pana o dzisiejszy sondaż dla dziennika Rzeczpospolita dotyczący debaty Jarosław Kaczyński kontra Donald Tusk. 75% respondentów chce tej debaty. Czy jest możliwe, że do takiego spotkania może dojść jeszcze przed wyborami?
Ja powtórzę to, co mówił pan premier Kaczyński, że on nie widzi sensu, żeby debatować z panem Tuskiem, wolałby podebatować z jego szefem, czyli na przykład z panem Zederem. Tak więc myślę, że to jakby zamyka ten temat. A czy do samej debaty dojdzie, no to o tym decyduje oczywiście sztab wyborczy. Natomiast wydaje mi się, że ta linia jest ustawiona właśnie tak jak powiedziałem.
No to przed nami jeszcze 2 tygodnie kampanii wyborczej, która na pewno będzie gorąca. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze. Do usłyszenia.